Chwała Bogu, z tego miejsca rozłożę swoje skrupulatne notatki. Tak, jak pastor powiedział, jeżeli nie ma przed nami wyzwań, to się nie rozwijamy. I powiedział też na temat strachu, tak? I ja właśnie na temat strachu chciałem dzisiaj pokrótce się podzielić. Tą krótkie rozważanie chciałbym oprzeć na Księdze Sędziów. Ile z was słyszało o takim człowieku jak Gedeon? Słyszeliśmy, tak? A ile z was słyszało o Joaszu? Mniej trochę ludzi. To był jego ojciec. I historia dzieje się w Izraelu. Można powiedzieć, że Izrael jest pod okupacją. Najazd Midianitów, Edomitów. I rozłożyli się obozem tak licznie jak szarańcza, jest napisane w Księdze Sędziów. Oni, cokolwiek Izrael zasiał w tamtym czasie, cokolwiek mieli woły, osły, Midianici przybywali, rozkładali się obozem i zjadali wszystkie plony, zabijali zwierzęta. I tak to się działo, że Izraelici po prostu zaczęli się bać, obawiać. I zaczęli kuć w skałach, w ziemi jamy, w jaskiniach chować się, ale jednocześnie zaczęli wołać do Pana o ratunek, o pomoc. I przyszedł prorok, o czym czytamy w Księdze Sędziów, w 6 rozdziale. W 8 wersecie. Posłał Pan do synów izraelskich męża, proroka, który rzekł do nich: tak mówi Pan Bóg Izraela. Ja wywiodłem was z Egiptu, wyprowadziłem was z domu niewoli. Widzimy, przypomina im wierność Boga, jak wyprowadził ich z niewolnictwa, wyprowadził ich z Egiptu, wyprowadził ich od wrogów swoich, przeprowadził ich przez Morze Czerwone suchą stopą, tak? Pokazuje różne cuda, przez które oni przeszli. A w tym czasie, kiedy to się działo, oni nie oddawali cześć, chwały Bogu w tym momencie, tylko podążali za Baalem. A co jest najciekawsze w tej historii, to jest to, że ten człowiek, o którym was spytałem, Joasz, czyli ojciec Gedeona, był głównym wytwórcą, który stworzył posąg Baala w tamtym miejscu i stworzył słup, na którym składano ofiary. I co się dzieje? Pewnego dnia przychodzi do Gedeona anioł Boży i mówi: witaj, mężu waleczny, Pan z tobą, tak? No i musimy wiedzieć, że Gedeon był, o sobie miał dość niskie mniemanie, nie był jakiś tam bardzo odważnym człowiekiem. No i ten anioł mu powiedział mu proroctwo, co się stanie, że za jego pomocą, za jego ręką wyzwolisz Izraela, tak, od wroga. I on był na tyle mądry, albo na tyle obawiał się, że powiedział: jeżeli to na pewno ty, jeżeli to jest prawda, co mówisz, to poczekaj tu chwilę, ja skoczę tam, wezmę ofiarę, ci przygotuję, złożę, jeżeli ty zostaniesz tutaj, dopóki ja przygotuję tą ofiarę, to uwierzę, będę wiedział, że to jesteś ty, tak? No i on poszedł, tam przyrządził to, ten anioł czekał jeszcze na niego, anioł dotknął to laską, to pochłonęło, ogień spadł z nieba i tego anioła więcej nie zobaczył. I o czym mówi nam historia w tym momencie teraz, tak? Oni oddawali cześć Baalom. Oni nie szli za Bogiem. Tak samo przekładając to teraz na czasy obecne. Zamiast bezpośrednio zwrócić się do Boga, bezpośrednio pójść, można powiedzieć, na skróty, tak? Bo droga do Boga jest prosta. Pójść do Boga bezpośrednio, no to oni szukali jakichś pośredników, szukali jakiegoś ratunku, tak jak dzisiaj szukamy w różnych jasnowidzach, ciemnowidzach, w tarocie, we wróżbiarstwie, w kasie, tak? Pokładamy nadzieję, w naszą ufność w pieniądzach, w różnych takich rzeczach, zamiast pójść bezpośrednio do Boga. Po co mamy nauczyć się na pamięć, który niepomocen jest od którego jakiegoś nieszczęścia, jaki jest patron, tak? Patron od którego nieszczęścia, zamiast pójść bezpośrednio do Boga, kiedy Bóg na każde schorzenie, na każdy problem, On na pewno pomoże. Nie musimy chodzić do pośredników jakichś. I co się dalej dzieje z tym Gedeonem? Co się dzieje? Dzieje się to, że on się modli i Bóg mu mówi, wiesz co, wyzwolisz Izraela, ale musisz jedną rzecz uczynić bardzo ważną. I jak jest napisane w Biblii, że to miejsce, gdzie ludzie się zgromadzali i składali ofiary Baalom, to była warownia, duchowa warownia tamtych czasów. I jest napisane, że Gedeon nocą zebrał ludzi, zebrał dwa cielce wziął, czy tam woły, ogólnie zwierzątka. Chodzi o to, że wziął zwierzęta, przywiązał to linami do tych zwierząt, wziął te słupy i rozwalił tą warownię. I tu jest też napisane, że on to zrobił w nocy, ponieważ się obawiał reakcji ludzi. A o czym nam to mówi? To rozwalenie tej warowni to jest tak jakby nawrócenie się, wrócenie, odnowienie tej relacji z Bogiem, zburzenie starego świata, zburzenie starych myślenia, starego postępowania. I na to miejsce on musiał postawić nowy ołtarz, odbudować kamienie, postawić nowy ołtarz. Symbolizowało to relację z Bogiem na nowo. Odbudowanie, tak samo jak zrobił Eliasz tam, te 12 kamieni on to poukładał, tak? To samo właśnie symbolizowało, co zrobił teraz Gedeon. On zrobił na nowo ten ołtarz, go odtworzył i w tym miejscu oddawał chwałę Bogu. Później co się dzieje? On woła, znaczy co się dzieje, na następny dzień co się dzieje? No wiadomo, co się dzieje. Jak się wsadzi kij w mrowisko, to wiadomo, co się stanie, nie? Na drugi dzień rano ludzie się budzą, afera, ktoś nam zabrał posąg, co się dzieje? I dowiedzieli się, że to on, że to Gedeon i chcieli go zabić. A ojciec w tym momencie mówi, że no słuchajcie, no to niech sam ten Baal za siebie walczy, tak? Niech jego zaatakowali, no to niech sam się broni. No i tak się skończyło, że nic mu nie zrobili. I później Gedeon wezwał do siebie ludzi. Tam jest napisane, że pod mocą Bożą na Gedeona wstąpił Duch Pański i on pod mocą Bożą zadał wróg. Zgromadził wokół siebie ludzi. I co się dzieje? Tam się zgromadziło chyba 30 tysięcy, czy coś, nieważne o ilość, ale było ich bardzo dużo. I Bóg powiedział, że ich jest za dużo. Że ich jest za dużo. I kazał przeprowadzić taką próbę. Powiedział po prostu, że kto jest bojaźliwy, odeślij ich. Dlaczego on to uczynił? Ponieważ strach jest zaraźliwy. Jeżeli w armii jest jedna osoba tam gdzieś, ja się nie znam w ilościach, ile tam jest ilości w kompanii, czy tam w plutonie, bo to dla mnie jest abstrakcja, mimo że mój tato jest wojskowym. Powiedzmy, jedna osoba, niech powie drugiej osobie, niech przekaże to nastawienie swojego ducha strachu, tak? Jedna przekaże drugiej i tak się, i to leci. I to jest zaraźliwe, to jest jak choroba zaraźliwa. Spada natychmiastowo morale, pojawia się myślenie, że no tak, mówisz, no rzeczywiście, masz prawo, przecież ich jest więcej, przecież oni mają lepsze wojsko, przecież mają lepszy sprzęt i tak dalej, i tak dalej. I tak samo właśnie budują się wtedy warownie w naszym umyśle. A co to jest warownia? W moim rozumowaniu to jest po prostu nagromadzenie kłamstwa, które diabeł wkłada w naszą głowę. Za każdym razem, kiedy on poddaje ci jakąś myśl, poddaje ci jakąś sytuację, takie podszepty, jeżeli ty w porę na to nie zareagujesz, tak jak jest w Ewangelii, tak jak Jezus był na pustyni, był kuszony, No to Jezus jak odpowiadał? Słowem Bożym, prawda? Jeżeli na czas nie zareagujesz, twoje postępowanie jakoś nie dasz odporu tym myślom, to one się tak nagromadzą w twojej głowie, że tak jak wierzysz, tak zaczniesz wypowiadać i tak zaczniesz żyć. No i później jest upadek, tak? To jest następstwo po prostu niezareagowanie w czas na to, co diabeł robi. Jak jest napisane w Efezjan, tak? Tam o pancerzu, tym, o całej zbroi Bożej, abyście mieli tarczę wiary, którą możecie zgasić wszelkie pociski złego, tak? Tarczę wiary, czyli wiarą burzymy strach, wiarą bronimy się przed tym, co nam diabeł wkłada do naszego umysłu. I wracając dalej do tej historii z Gedeonem. Później wiemy, że zostało ich tam bodajże 20 tysięcy. 20 tysięcy zostało odprawionych i zostało jeszcze chyba 10 tysięcy. Chyba tak. Jakoś. I Bóg powiedział, że jeszcze ich jest za dużo. Że jeszcze ich jest za dużo. I później była taka próba, że ci, którzy piją wodę na kolanach i ci, którzy piją wodę chlepcząc, tak? I ci, którzy pili wodę na kolanach, to Bóg ich, Gedeon ich odesłał do obozu i Bóg powiedział, że dobra, tych 300 ci wystarczy. 300 zostało żołnierzy przy nim. I Pan powiedział mu, że słuchaj, ja ci dałem, ty zniszczysz tych wrogów, tak? A Gedeon... I tutaj też jest pytanie, czy to było w mądrości, czy to było ze strachu. I dwa razy spróbował Boga i na taki test zrobił na zasadzie, że wziął runo i powiedział, Boże, jeżeli to runo dzisiaj będzie mokre, a wszędzie trawa będzie sucha, to okej, ja wiem, ja jestem pewny, ja rozumiem, dałeś mi ten obóz, ja go zdobędę, tak? Budzi się rano, patrzy, okej, runo jest mokre, dalej jest wokoło jest suche. No dobra. I on mówi, Boże, nie gniewaj się, ale zrób teraz tak, żeby było runo było suche, a dookoła było mokre. Tak? Próba jeszcze jedna dla Boga. No i okazało się, co? No, budzi się rano, runo suche, dookoła mokre, tak? Czyli no, teraz wiem, że tak, Boże, jesteś ze mną. Ale co on jeszcze powiedział fajnego, że teraz wkrocz, bo wiesz, że ja jestem z tobą i że ci go wydam, ten obóz. Ale powiedział jeszcze, lecz, zaraz niech to znajdę. Lecz jeżeli się boisz wtargnąć, to podejdź najpierw wraz ze swoim giermkiem purą pod obóz. To jest w 10 wersecie 7 rozdziału. Po tym wszystkim, co on doświadczył, te znaki, tak, że runo było suche, dookoła było mokre, runo było mokre, dookoła było suche, mimo wszystko Pan powiedział, lecz może jeżeli jeszcze się nadal boisz, to podejdź pod obóz i zobacz, co tam się dzieje. No i on bierze tego swego giermka, idzie pod ten obóz i co słyszy? Dwóch żołnierzy rozmawia między sobą, mówi, słuchaj, miałem sen. Widziałem bochenek chleba, wtoczył się do naszego obozu i główny ten namiot rozbił, także się cały namiot zawalił. No a ten drugi mówi, no wiesz, to na pewno miecz Gedeona. I Gedeon, kiedy to usłyszał, wtedy zrozumiał, że to jest czas, to jest ten moment, kiedy on powinien nadszedć na ten obóz, tak? No i on wtedy właśnie powstał, on po tym wszystkim miał już tą wiarę, zgromadził tych swoich 300 ludzi, dookoła i powiedział, że to, co ja robię, to i wyróbcie. I tam jest napisane, że wzięli rogi, wzięli pochodnie, okrążyli obóz i nic nie robili. Nie wkroczyli, nic nie robili, nie dobyli mecza, nic nie zrobili. Na głos Gedeona, kiedy on wyciągnął swój róg, zaczął dąć, 300 ludzi wokoło tego obozu zaczęło dąć. To było podobnie coś jak w Jerychu, tak? Jak mury Jerycha było. Chwała Boża po prostu stąpiła. Kiedy oni zaczęli głośno dąć w te rogi, oni mieli jeszcze pochodnie w dzbanach, wyciągnęli te pochodnie z dzbanów i popłok wielki się wzbudził w zgromadzeniu tam w tym obozie. I co się stało? Oni po prostu sami siebie wybili. tam w tym obozie był taki popór, że jest napisane, jeden drugiego ugodził mieczem i wszyscy poginęli. Nie wszyscy, bo tam część jeszcze uciekła, część ścigali ich tam aż daleko, daleko za rzeki. Ale o czym nam to mówi? Że pomimo, zobaczcie, tyle tych prób było. Gedeon wystawił tak jakby Bogu, że i z tym aniołem, że poczekaj chwilę, ja będę wiedział, jeżeli złożę ci ofiarę, zaczekasz, to będę wiedział, że to ty, tak? To raz. Później drugi raz z tym runem, drugi raz z runem. Tyle razy musiał się upewnić. I my tak samo, że zobaczcie, tyle różnych cudów doświadczyliśmy w naszym życiu, tyle różnych obietnic w naszym życiu jest. Czytamy Słowo Boże, modlimy się, chodzimy do kościoła i przeżyliśmy, powiedzmy, jeden przeżył tyle z Bogiem, drugi przeżył mniej, ale mimo wszystko jakoś jest ten strach, ta bojaźń, ta obawa zaufania, nie? I ja wiem, że tego się nie da zmienić tak od tak po prostu, bo to jest też proces. Kiedyś przeczytałem takie coś fajnego, jeżeli potrafiłbyś zmienić coś w sobie za szybko, to mógłbyś wpaść w dumę, tak? Jeżeli potrafisz to sam w sobie zmienić, no po co ci byłby Bóg? Dlatego musi to czasami zająć jakiś czas, jakiś proces, żebyś mógł zobaczyć w tym wszystko Boga. Tak, dalej co mam w moich notatkach. Modlitwa wiary pokonuje strach. A skąd pochodzi modlitwa wiary, tak? Jak produkować taką modlitwę wiary? Co to jest ta modlitwa wiary? Modlitwa wiary to jest modlitwa, która jest inspirowana Pismem Świętym, Bożym Słowem, tak? Wiarą w to, co jest napisane w Twoim Boże Słowie. Tak jak Jezus odpowiadał wtedy na tej pustyni, tak my powinniśmy mieć też taki filtr, żeby to uzmysłowić, bo chciałem to na takiej tematyce komputerowej, ale może byście nie zrozumieli, w takim firewallu, ale to pomijmy. Mamy filtr, tak? Filtr powietrza, powiedzmy, czy tam filtr czegokolwiek inny. Filtrem jest właśnie Biblia, jest Pismo Święte. Za każdym razem, kiedy jest jakaś sytuacja, kiedy mamy jakieś potrzepty ze strony diabła, przeciwnika, to wtedy bierzmy po prostu Pismo Święte i sprawdzajmy, co na ten temat mówi Pismo Święte. Czy to jest akurat prawda? Jeżeli nie, no to bierzemy Pismo Święte i dajemy temu odpór. Używamy tego, jak jest napisane, jako obusieczny miecz, tak? Miecz, który jest w naszej dłoni, który jest w naszych ustach, który jest wypisany na naszych sercach. Tak, jak wcześniej powiedzieliśmy sobie, że strach powoduje brak rozwoju, tak? Wypisałem sobie tutaj werset z Tymoteusza 1:7. Tu jest mowa, że Bóg nie dał nam ducha strachu. Ja sobie wypisałem z Biblii Poznańskiej albo Gdańskiej i słuchajcie, jak jest fajnie. Otrzymaliśmy bowiem Ducha Bożego nie po to, by trwać w bojaźni, lecz byśmy byli napełnieni mocą i miłością. Otrzymaliśmy bowiem Ducha Bożego nie po to, by trwać w bojaźni, lecz po to, byśmy byli napełnieni mocą i miłością. Że nie po to Bóg nam dał Ducha Bożego, żebyśmy chodzili w strachu, żebyśmy byli jak szara myszka, tylko po to, żeby się rozwijać, żeby mieć radość z tego życia, tak? Żeby czerpać tak naprawdę radość. A co się dzieje, kiedy unikamy wyzwań, kiedy unikamy jakichś trudności? No co się dzieje? Stoimy w miejscu, tak? I co jeszcze? Ranimy samych siebie tak naprawdę, bo no, życie staje się szare wtedy. Nic się nie dzieje. Robisz codziennie to samo. No wyobraźcie sobie, chodzisz do pracy i codziennie, powiedzmy, to możesz robić tak nudnie. Przekładasz opony z jednej strony ściany na drugą stronę ściany. Przychodzisz wtorek z jednej strony ściany na drugą stronę ściany. No jeżeli nie ma czegoś, co wymaga od ciebie trochę pogłówkowania, czegoś nowego, co musisz zrobić, no to nie rozwiniesz się, tak? Jeżeli na przykład jesteśmy w szkole, jeżeli cały czas się uczymy dodawania, a nie robimy odejmowania, no to sorry, nie? No to nie poznajemy i mnożenia, i dzielenia, i tak dalej, coraz więcej, tak? I jak to się ma do Bożej woli? No prosto się ma. Jeżeli mamy okazję, tak jak ja na przykład dzisiaj mam okazję do was mówić, a jeżeli pastor komuś z was mówi, to jest dla was, dla zachęty tych, którzy jeszcze nie, tu nie stali. Bo dla mnie to jest też wielkie wyzwanie. W ogóle cieszę się, że ja nie odmówiłem. To jest też bardzo ważne. Chociaż nie wiem, dlaczego nie odmówiłem, bo wcale się nie czułem wtedy, wiecie, jakoś tam na siłach czy coś, nie? Pastor poszedł, powiedzmy, to było 2 tygodnie temu i powiedział, że Krzysiu, może byś przygotował słowo? Mówię, no dobra. Pastor zapisał i jest, nie? Jeżeli unikamy takich sytuacji, ja powiem nawet u nas na młodzieżowym, jeżeli młodzież po prostu unika na takich spotkaniach, wiecie, otwierać się, jeżeli unika modlić się, nie? Jeden o drugiego, czy jakieś świadectwo powiedzieć. Nie mówię, że teraz tak jest, tylko że kiedyś było. No to nie ma rozwoju, nie? Przychodzimy po prostu na spotkania. Jedna osoba się modli, cały czas mówi słowo i koniec spotkania. Nie ma jakiegoś zaangażowania, nie ma wkładu. No to nic się nie zmieni. I tym samym ty się nie rozwijasz. Twoje duchowe życie jest, jakie jest. Każdy wie i rozumie. I twoja decyzja, co z tym zrobisz, tak? Co chcesz zrobić. Każdy ma swoją jakąś tam, Bóg mu daje wizję do swojego życia, jakby chciał, żeby wyglądało. No ale jeżeli po prostu unikamy czegoś, to jest takie powiedzenie, co odwlecze, to nie uciecze. Czy w tym roku, czy w następnym, powiedzmy żartobliwie, Bóg cię dopadnie, tak? I tak będziesz musiał umrzeć na tym ołtarzu, będziesz musiał zginąć. Tak, powiedziałem o szkole. Tak, i mam jeszcze jeden werset z Mateusza, 14 rozdział, 25-31. Nie musicie otwierać. To jest moment, kiedy Jezus szedł sobie po morzu. 12 uczniów w łodzi. Ilu wyszło? Jeden. I teraz pytanie. Ile apostołów znało Jezusa? Wszyscy znali, tak? Ile widzieli cudów? Bo to już było po nakarmieniu 5000, po tam tych różnych uzdrowieniach trądu, ręki i tak dalej, tych wszystkich różnych uzdrowieniach, wyzwoleniach od demonów i tak dalej. Ile wstało? Tylko jeden Piotr, tak? Czytamy, że tylko on. Panie, jeżeli to ty, to żebym mógł przyjść do ciebie, tak? Przecież wszyscy mogliby wyjść, wszyscy mogli pójść do niego, podejść i być tam z nim. Tylko jeden miał na tyle wiary i na tyle odwagi, że podszedł do niego i powiedział, jeżeli to ty, to niech ja podejdę do ciebie. Ile tego kosztowało? Myślę, że na pewno dużo. Nie wiem, na jakim poziomie wtedy była rozwinięta fizyka czy prawa logiki na tamten czas, no ale chodzenie po wodzie to wykraczało ponad na pewno jakiekolwiek granice ich myślowe. To musiał pokonać prawa fizyki, prawa logiki. Wbrew temu, co widział jego oczy, tak? Chociaż tam później jest powiedziane, że był już przy Jezusie i powstała fala, a on zobaczył, idzie fala i zaczął tonąć, tak? Jezu, ratuj! Ale podszedł. Pomimo, że mu się nie udało do końca, ale miał nagrodę, tak? I właśnie tu nam mówi, że wbrew temu, co widzą nasze oczy, wbrew temu, co mówi prawo fizyki, logiki, co zdrowy rozsądek nam podpowiada. Ja mam tu zapisane teraz moje świadectwo. Wam powiem, całe moje studia to takie jedno wielkie świadectwo. Doświadczyłem wielu cudów po raz pierwszego i drugiego roku, a podczas trzeciego roku, kiedy zbliżała się sesja końcowa przed egzaminem dyplomowym, to było już w ogóle ciężko. No i na bazie tych wszystkich doświadczeń, które miałem wcześniej, widziałem, jak Bóg mnie wyratował, pomagał w różnych egzaminach, przeprowadzał mnie przez to wszystko w cudowny sposób. Była sesja z Słuchania chyba. Słuchanie. Egzamin ze słuchania było. I wiecie co, ja taki... Był temat o Google, o wyszukiwarkach, o wyszukiwarce tej internetowej, nie? I ja mówię, o, to coś na pewno będę wiedział, będę wszystko wiedział, nie? I będzie proste. I ten tekst się tak szybko zaczął, był... Dla mnie był tak niewyraźny, że po pierwszym przesłuchaniu całej płyty miałem dwie może luki uzupełnione z 15. A przed tym egzaminem mówiłem się, Boże, ja Ci dziękuję, że zaliczy, że wszystko będzie okej. Okay. I teraz mówię, no tak, zaliczę. Jak mam dwie odpowiedzi tutaj, to co ja zaliczę? A Bóg mówi, wiesz, zaliczysz, ufaj mi. Pomimo temu, co widzą Twoje oczy, wiesz, że zaliczysz. Przesłuchałem drugi raz. Nie uzupełniłem za dużo, ale nadrobiłem innymi rzeczami, bo było jeszcze pisanie, czytanie, mówienie i kurs zintegrowany. Także tym mogłem sobie zaliczyć, poprawić to. I zaliczyłem, chwała Bogu. Byłem dzięki temu dopuszczony na trzeci rok i na trzecim roku też było właśnie ciężko, bo miałem jak to się mówi, do poprawienia miałem dwa egzaminy z pisania i z czytania. Moja pani od pisania stwierdziła, że pan po prostu nie potrafi pisać. No. Pan nie potrafi pisać. Kiedy ona zobaczyła, że po drugim roku ktoś miał po prostu poprawkę z pisania, no to nie puściła. Zawsze miała ta osoba albo 12, 13, 14 punktów za pisanie, a znaczy za jakieś tam testy, a zaliczenie było od 16. I ona zawsze nam dawała, no było 10 osób w klasie, dawała nam 12, 13, 14, czasami 15. Ale słuchajcie, gdybym ja po prostu myślał o tym, co ona mówiła, nie? Co ona mówiła, że pan nie potrafi pisać. Gdybym nie zaufał Bogu, Boże, ty mnie postawiłeś na tych studiach, ty mi dałeś możliwość studiowania. Ja wiem, że to nie jest przypadek. I widziałem, co zrobiłeś na pierwszym, na drugim roku. To słuchajcie, nie byłbym w stanie napisać pracy dyplomowej na 40 stron po angielsku, tak? Gdybym nie umiał pisać. No i tu się pochwalę, że pan doktor, który mój promotor, pochwalił mnie. Powiedział, że zrobiłem największe postępy ze wszystkich jego seminarzystów do tej pory, których miał po prostu. I napisał mi też dedykację w książce, z której pisałem moją pracę. Mam ją tam na półce. Ostatnio, jak byłem po dyplom, to go spotkałem, dał mi swoją właśnie tą książkę i napisał mi dla ucznia, który wykazał największy postęp podczas moich seminariów ever, czyli kiedykolwiek, tak? Także to też było dla mnie wielkie świadectwo, naprawdę. A zdanie sesji to był po prostu, można powiedzieć, z Bogiem to był pikuś po prostu. No. Wyszedł nasz promotor, nas było dwóch, bo tylko dwie osoby, słuchajcie, z 15 osób tylko dwie osoby było dopuszczone do sesji, znaczy do egzaminu dyplomowego. Tylko dwie osoby zaliczyło sesję z naszej grupy. Dwie osoby było, no i promotor wychodzi, słuchajcie, jakie byście chcieli pytania dostać? A my na seminariach ćwiczyliśmy te wszystkie pytania, mieliśmy, wiecie, przygotowane, każdy miał, powiedzmy, dwa pytania. I mówi, no panie doktorze, no to te, co przygotowaliśmy na seminariach. A on mówi, poczekajcie, sprawdzę w notatkach. No, to tak mam zapisane. Wyszliśmy, powiedzieliśmy nasze te dwie regułki. Pani przewodnicząca zapytała się mnie, co się panu najbardziej podobało w książce. No to słuchajcie, no. Taka obrona? Także chwała Bogu za to, naprawdę. Jestem zachęcony tym. I już tak kończąc, widzisz, Agnieszka, spóźniła się trochę. Troszkę. Ale jest nagrywane, nie martw się. Mam napisane jeszcze takie dwa wersyciki. Bez wiary nie można podobać się Bogu, tak? To jest w Hebrajczyków 11:6. Jest napisane, jeżeli wierzysz, to musisz też, znaczy wierzyć, że On nagradza tych, którzy Go szukają. Jeżeli Go szukasz, na pewno Go znajdziesz. Jeżeli dajesz siebie jakiś wysiłek, na pewno dostaniesz jakąś nagrodę. Jeżeli wierzysz, otrzymasz nagrodę. Jeżeli się boisz, też otrzymasz nagrodę, ale myślę, że to nie jest taka nagroda, na którą ty liczysz. nie na taką nagrodę oczekujesz. I jeszcze tak na koniec. Jak budować naszą wiarę? Jest napisane, że wiara jest ze słuchania, tak. Ze słuchania różnych wykładów, ze słuchania Bożego Słowa, z czytania tego Słowa, tak, z modlitwy Bożym Słowem. Wiecie, to jest naprawdę bardzo ważny element naszej modlitwy, żeby modlić się właśnie Bożym Słowem, ponieważ nam często tak modląc się ciężko jest. Chwała Bogu, Bóg poddaje, Duch Święty poddaje, co się modlić, ale często jest tak, że nie wiemy, o co się modlić. Znaczy, wiemy, o co mamy się modlić, ale też nie wiemy, jak się modlić. I wtedy jest bardzo ważne, żeby się modlić Bożym Słowem, ponieważ wtedy masz autorytet i możesz powiedzieć, Boże, Ty obiecałeś w swoim Słowie, tu i tu jest napisane to i to. Ty powiedziałeś, że Twoje Słowo nie wraca do Ciebie na pusto, lecz pomyślnie wykonuje to, z czym Ty je posłałeś. No to Boże, ja Ci dziękuję za to, że to jest Twoja prawda i ja Ci dziękuję, że to, o co ja się modlę, że to się stanie, bo to jest Twoje Słowo. Tak, i jeszcze mam poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, tak? To, co wcześniej mówiłem. I jeszcze odnowienie się przez odnowienie naszego umysłu, tak? No ale to jak się stanie? Tak samo przez czytanie Bożego Słowa. Codziennie studiowanie, zapamiętywanie na pamięć tego słowa, modlenie się tym słowem. Także to chyba tyle, co chciałem na dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że jesteście zachęceni, nieprzestraszeni. I pamiętajcie, jeżeli was pastor teraz powie, podejdzie do was i zaproponuje wam coś, no to zastanówcie się dwa razy, zanim odpowiecie przecząco. Bo to... No mówię, zanim odpowiecie przecząco, zastanówcie się dwa razy, tak. Bo... Amen.